W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za kolejny dzień spotkania się z Tobą, Twoim Synu w Duchu Świętym, w darach Ducha Świętego, świetle Twego Słowa, w Jego mocy. Prosimy Cię, byś był z nami, w nas, był naszym światłem, naszym pokojem. Byś z nas uczynił prawdziwe swoje dzieci poprzez swoją obecność. Mieliśmy już słowo od Boga Ojca, mieliśmy słowo od Jezusa Chrystusa, a dzisiaj nam daje swoje słowo Duch Święty. Przychodzę do Was, aby Wam pozwolić otworzyć i zrozumieć Słowo Boże. Otwieram Was to, co zamknięte, przemieniam, oczyszczam to, co przeszkadza. Pobudzam wiele dzieł w tym czasie. Łączę, napełniam wielu ludzi, tworzę wiele wspólnot, grup, prowadzę je do jedności. Różnorodność służy ubogaceniu i temu, że każdy człowiek, każda wspólnota jest niepowtarzalna, ale ubogaca wszystkich. Nie pozwólcie się doprowadzić do rywalizacji o to, która grupa, która wspólnota jest lepsza lub kto jest lepszy. Każda wspólnota, każdy człowiek ubogacają wszystkich. Każdy z Was jest jedyny, niepowtarzalny. I może jesteście tu w mniejszej grupie, nie poprzestawajcie w modlitwie za wszystkich, którzy biorą udział w tych katechezach. Będę dalej budował w Was jedność i czynił z Was rodzinę w moim słowie. Nigdy nie pozwalajcie się odciągnąć od Maryi Niepokalanej. Przez nią będę przychodził do Was, moje dzieci, Duch Święty. Słuchamy się w list do Pergamonu, który nam odsłoni kolejnego wroga wewnętrznego w Kościele Chrystusa, który sobie funkcjonuje od 2000 lat. Przeczytamy też za jednym zamachem przypowieść o ziarenku gorczycy, która z kolei wskaże lekarstwo.
Apokalipsa, 2 rozdział, wiersz od 12 do 17. Aniołowi Kościoła w Pergamonie napisz: to mówi ten, który ma miecz obosieczny ostry. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś. Nawet we dnie Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan. Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki Nikolaitów. Nawróć się zatem. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. To ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wiersz 31 i 32. Inną przypowieść im przedłożył. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Oto Słowo Boże.
Kościołowi w Pergamonie napisz, to mówi ten, który ma miecz obosieczny, ostry. Tak o sobie mówi Chrystus zmartwychwstały w swoim Duchu, Duchu Świętym do gminy w Pergamonie. Jak za każdym razem, tak i teraz Jezus wykorzystuje pewne fakty, które się dzieją w Pergamonie, żeby dać nam niesłychanie ważną katechezę, w czym Kościół będzie nie dorastał, nie domagał przez wieki. Do miasta Pergamonu ludzie wędrowali z całej Azji Mniejszej, ba wędrowali z całego Imperium Rzymskiego, z trzech względów. Z terenu Azji Mniejszej wędrowali, jako że Pergamon w tym czasie był stolicą Azji Mniejszej i tam urzędował prokonsul rzymski, który miał władzę miecza, jus gladii, miał prawo wykonywania wyroków. Tam ludzie wędrowali ze względu na sprawy urzędowe. Tam były różne, chciałoby się powiedzieć, ministerstwa, urzędy, które pomagały sprawować władzę prokonsulowi. Prokonsulów wyznaczał Senat Rzymski, zatwierdzał każdy z Cezarów. Inny powód, dla którego ludzie wędrowali do Pergamonu. W Pergamonie mieścił się ośrodek kultury, sztuki. W Pergamonie była największa biblioteka w Azji Mniejszej, ba znowu trzeba powiedzieć w Imperium Rzymskim. Jedynie większa była w Aleksandrii w Egipcie. W Pergamonie wynaleziono pergamin. Stało się tak dlatego, ponieważ zaistniał konflikt między faraonem a jednym z władców Pergamonu. Jeden z władców Pergamonu postanowił przekupić uczonego w Aleksandrii, który jednocześnie kierował tą biblioteką, całą szkołą. Dowiedział się o tym faraon, no i pod klucz wziął tego uczonego. A na Pergamonie się zemścił przez to, że nie pozwolił, żeby już wysyłano tam papirusy, na których w tamtych czasach pisano różne dzieła, prace naukowe. I potrzeba jest matką wynalazków. Wtedy wynaleziono pergamin, że można odpowiednio wyprawione skóry używać jako środek do pisania. Okazuje się, że tak jak papirusy były czymś bardzo nietrwałym, tak pergamin był bardzo, bardzo trwałym materiałem. I Pismo Święte, Księgi Święte już były pisane, spisywane na pergaminie. Czyli ludzie wędrowali, ludzie o wybitnej inteligencji, którzy mieli pasje poznawcze, pragnęli wiedzy, różnych umiejętności, wędrowali do Pergamonu, bo tam była na one czasy akademia, jakieś instytuty naukowe. Trzeci powód, dla którego tym razem to już tłumy szły dzień i noc. W Pergamonie była akademia medyczna, sanatoria, sanktuaria bogów, którzy rzekomo uzdrawiają Asklepiosa, sanktuaria, tego, którego czci jeszcze współczesna medycyna jako węża. Zamiast sobie krzyż chwalebny Chrystusa w witrynach okiennych w aptekach wystawiać, no to on w dalszym ciągu. Słucham? Na palu, tak. Aha, na palu, no to co innego. Otóż tam pracował Galen, jeden z wybitnych lekarzy świata starożytnego, autor wielu podręczników z medycyny. W każdym razie potężne sanatorium leczono i przez kąpiele, i przez muzykę już leczono. Ludzie wędrowali, jako że ludzie chorują, tak jak to się dzisiaj dzieje, tłumy walą do Lourdes. To było Lourdes czasów starożytnych i wędrowało się z całego Imperium Rzymskiego. Trzy powody. Jeżeli Jezus używa tutaj Chrystus Zmartwychwstały tytułu, że ma miecz obusieczny, ostry, to chce po pierwsze powiedzieć ze względu na prokonsula. To nie ty masz miecz, nie jesteś panem życia i śmierci każdego człowieka. To mój miecz. Miecz to jest krzyż wbity w ziemię na znak pokoju. Miecz, jak się miecz wbije w ziemię, to jest krzyż. Krzyż, miecz pokoju. Obusieczny, to znaczy nie ma krzyża bez zmartwychwstania, nie ma zmartwychwstania bez krzyża. Szatan bardzo chciałby oddzielić krzyż od zmartwychwstania i wtedy krzyż nas straszy. A z kolei są tacy chrześcijanie, że biorą tylko zmartwychwstanie, krzyż chwalebny. A zmartwychwstanie jest po to, żeby nas uzdolnić do takiego przeżywania historii na tym świecie, jak to przeżywał Jezus Chrystus aż po Golgotę. Masz już jedno życie, życie wieczne, życie Boże. No to przeżywaj historię tak, jak ja przeżywałem. W duchu przebaczenia, miłości. Miecz obusieczny, krzyż i zmartwychwstanie jako jedność. Wreszcie miecz obusieczny oznacza, że Chrystus w krzyżu i zmartwychwstaniu spełnił wszystkie księgi natchnione obietnice Starego i Nowego Testamentu, czyli to, co głosił. A dziś mamy jako Ewangelię. Apokalipsa rozdział 5 powie, że to Jezus to, co głosił, spełnił w krzyżu i zmartwychwstaniu. I On przez swego Ducha, Ducha Świętego chce wniknąć w nasze wnętrza jako ten, który nas będzie prowadził, nam otwierał Księgi Święte. Ba, On będzie wykonawcą tego wszystkiego, czego domagają się te Księgi Święte. Więc nie trzeba wędrować do tych po mądrość, po umiejętności, na te akademie, które były w Pergamonie, bo Bóg przyszedł do ludzi i w Jezusie Chrystusie, w Księgach Świętych, w Ewangeliach daje jak gdyby szczyt pragnień. No i wreszcie Jezus Chrystus przez ten miecz obusieczny, krzyż i zmartwychwstanie, przez dar swego Ducha wnosi najważniejsze zdrowie. Uzdrawia ducha, duszę, a jak trzeba, to i ciało. Ducha ludzkiego, przez który jesteśmy powołani do wspólnoty z Trójcą Świętą, z Bogiem. Uzdrawia duszę, że nie kiśniemy w niezadowoleniu, w nieakceptacji, tylko się radujemy. Skoro tak się rzecz ma, to skoro te tęsknoty świata starożytnego, które garną się do Pergamonu z tych trzech powodów, pełniły się w Jezusie Chrystusie, to w Pergamonie wszystko krzyczało o jedno. Potrzeba mi świadków. Świadków. Gmina w Pergamonie musiała być świadkiem. Ludzie kochani, poganie kochani, nie bójcie się prokonsula. Chrystus nie jest jego wrogiem. Chrystus tak uzdrawia wnętrza ludzkie, że będą służyć prokonsulowi. Chrystus też, jako Syn Boży przychodząc na ten świat, w księgach swej nauce daje szczyt mądrości, umiejętności, szczytem inteligencji. No i wreszcie, pragniecie uzdrowienia? to dajcie się Mu uzdrawiać. On jest nowym życiem. A zatem, jeżeli gmina w Pergamonie nie jest świadkiem, nie świadczy o tym, to wielkie dobro zrodzone przez Jezusa Chrystusa ginie. Coś wielkiego. To tak jak na pustyni bywa, że ludzie umierają z pragnienia, a 100 metrów dalej jest źródło. Ale oni nie wiedzą. Dopiero jak się przydarzy, że dzikie osły idą i tam piją, to wtedy ten umierający z pragnienia może się zorientować i też skorzystać z tego źródła. Czyli osły go naprowadzą. Dadzą mu życie. Dlatego też ten miecz obosieczny Chrystus w tajemnicy krzyża jest świadkiem. Jest świadkiem. Dla tych, którzy mają te tęsknoty i tak jak ci, którzy wędrowali do Pergamonu, mogą tam spełnić swoje pragnienia już na miarę Boga. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Tu jest przypomnienie, że w Pergamonie był taki duży ołtarz na samym szczycie. Pergamon to po grecku tyle samo, co skała. Skała. I na tej skale był wykuty taki ołtarz, który po dziś dzień bodajże jest gdzieś tam w Niemczech, w Berlinie, na cześć bogów świata greckiego, rzymskiego. I Jezus Chrystus w nas chce stworzyć ołtarz na cześć Ojca, Syna i Ducha Świętego w naszych wnętrzach. Pierwszym ołtarzem był oczywiście krzyż. Potrzeba świadków. Takim świadkiem był męczennik z czasów Domicjana, Antypas. Ale niestety prowadzący tę gminę prezbiter nie dopilnował i bardzo dużo tych, którzy się uważali za chrześcijan, za członków gminy, nie byli świadkami. Dlaczego? Być może, że pełnili pewne ważne urzędy u prokonsula. A prokonsul urządza bardzo często uczty na cześć bogów pogańskich, na cześć ubóstwianego Domicjana. Uczty były za darmo, wina obfitość. No jak to nie skorzystać z takiej uczty? Zwłaszcza, że jeżeli ktoś się przestawiał pojawiać przez pewien okres, to prokonsul mógł to zauważyć, czy aby on nie jest chrześcijaninem i nie stroni. No to ci tak zwani Nikolaici. Przeważnie w Azji Mniejszej tymi chrześcijanami byli Grecy, którzy mieli pewne nawyki filozoficzne. No i powiedzieli, zdrowy rozsądek nam nakazuje jednak pójść na tę ucztę. A jednak zwróćcie uwagę, że były to uczty sakralne. Dla uczczenia czy bogów, czy Boga Cezara, czy Imperium Rzymskiego, bogini Romy. Były to uczty przymierza, jak gdyby komunie. A zatem zdrada przymierza w Jezusie Chrystusie, w Eucharystii. Zdrada, grzech przeciw przymierzu. Byli też tacy, którzy wykorzystywali te uczty, które były urządzane na cześć bogów zdrowia. Też niektórzy, doznawszy uzdrowienia, bo to była medycyna też na one czasy, jako wotum wdzięczności urządzali uczty, jak byli bogaci, to i też można było skorzystać z uczty. Ale to były też uczty sakralne na cześć. A przecież chrześcijanie korzystali z manny ukrytej, czyli to, co było w mannie ukryte, zapowiadała manna, mianowicie w Eucharystii. Jezus nam daje swoje życie, swoje zdrowie. Jezus w krzyżu był świadkiem, prawdę o Ojcu i prawdę o człowieku, jak bardzo człowiek umarł na przykładzie Izraela. Czemu wy nie jesteście świadkami? I cytat jest z Księgi Liczb, że niektórzy chrześcijanie, tym aż takich, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożywanie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Trzeba koniecznie sobie, no to jest szkoła biblijna, moja funkcja nie polega na tym, żebym za was pracował, tylko wam pomógł pracować w oparciu o Pismo Święte. Należałoby sobie otworzyć Księgę Liczb, poczynając od rozdziału 22. I tam przeczytamy, że Balak, król Moabu, nie chciał przepuścić przez swój teren Izraelitów. Sprowadził sobie Balaama, byśmy powiedzieli, człowieka, który miał czakramy otwarte, który miał dar uzdrawiania, ale niekoniecznie mocą Boga. Był bardzo znany w Azji Mniejszej. Właściwie on był w Mezopotamii. Balak obiecał mu ogromne ilości złota, że go bardzo wynagrodzi, jeżeli przeklnie, rzuci czary, wyda w moc szatana Izraela. I tutaj zapewne to znacie, kiedy król go wyprowadza na wzgórza, z których widać było te pokolenia Izraelitów rozłożone obozem. Zawsze był pewien porządek, ład dookoła arki. Ustawiane były namioty. Zamiast przeklinać, błogosławił, a błogosławieństwo polegało na tym, że wyśpiewywał zaczątki czterech Ewangelii. Wyśpiewywał w tych pieśniach zaczątki czterech Ewangelii. Balak był wkurzony, niezadowolony. Na to Balaam mówi, no nie mogę, nie mogę, nie mogę inaczej. Ale dowiadujemy się i z listu do Pergamonu, że szatan mu podsunął najpierw Balaamowi, a później on z kolei królowi Balakowi: słuchaj, nie mogę przekląć, bo oni nie są w grzechu. Ty zrób tak, co ładniejsze panienki i młode kobiety wyślij do ich namiotów, niech się pięknie ubiorą, zaprezentują swoje wdzięki i zaproszą na uroczystości religijne ku czci Bogu w płodności, gdzie najpierw były uczty, wino, no a później kult Bogu w płodności przez prostytucję sakralną. Wejdą w grzech, przestaną być pod opieką Boga, pod osłoną Boga i wtedy będziesz mógł z nimi robić, co chcesz. Bo będą sami, będą bez Boga. Szatańska myśl. No, gdyby świat dzisiaj wiedział i politycy wiedzieli, czym w swej istocie jest grzech, że jest wydanie w moc szatana, że nie ma wtedy błogosławieństwa, nic się nie darzy. Co się sklei, to się samo rozsypie. To by przede wszystkim polityka polegała na tym, żeby wyjść z mocy szatana. Wejść przymierze z Bogiem w Chrystusie, sferę błogosławieństwa. Ale politycy, nawet ci przystępujący co niedziela do Komunii Świętej, są analfabetami biblijnymi. Analfabetami. Oczywiście nigdy przy takiej okazji nie winię polityków. Winię siebie, moich braci kapłanów. Winię tych, którzy prowadzą Kościół. I mówiłem, i mówię, i będę mówił. Szatan, jak zabierze Kościołowi Księgi Święte, to już się nie boi Kościoła. Bawi, jak kotek myszką bać. I nie bardzo wiemy, jak to wszystko uzdrowić, jak z tego wszystkiego wybrnąć. A zwłaszcza jak odbierze wielkie światło apokalipsy. Nie wiemy, co naprawdę od wewnątrz niszczyło, niszczy i będzie niszczyć Kościół. Dobrze, to sobie zajrzyjcie do Księgi Liczb. Że niestety właśnie ci, którzy korzystali z tych uczt, które urządzał prokonsul, którzy jako kapłani, czy też którzy uzyskiwali zdrowie w tamtej akademii medycznej, która funkcjonowała w Pergamonie, niestety brali udział w ucztach przeciw przymierzu z Bogiem, a przecież mieli być świadkami Jezusa Chrystusa. Dalej czytamy. Zwycięzcy dam mannę ukrytej, to już interpretowałem, dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna, prócz tego, kto je utrzymuje. Otóż w Imperium Rzymskim, także i w Pergamonie byli patrycjusze, Rzymianie, bardzo bogaci. I oni utrzymywali tych, którzy zapewniali utrzymanie, przynajmniej mieli prawo do jednego obfitego posiłku, tym wszystkim, którzy byli ich zwolennikami. No, w czasie wyborów za nimi głosowali. Przekonywali mieszkańców Pergamonu, że za tym patrycjuszem warto, bo jest człowiekiem dobrym, żeby mogli wchodzić do domu swego pana patrycjusza. My dzisiaj do tych naszych reprezentantów partii mieli identyfikatory. Ten identyfikator to był biały kamyk i na nim było wypisane imię patrycjusza, ewentualnie bóstwa opiekuńczego. Jezus mówi, że od momentu chrztu świętego, kiedyście przyjęli sakramenty święte, żyjecie Eucharystią, macie taki biały kamyk, identyfikator. To jest od momentu chrztu świętego mamy wyciśnięte na duszy znamię. To jest ostatnia litera alfabetu greckiego, litera tau, która była podobna do krzyża. To jest wasz identyfikator, że z wami utożsamił się przez krzyż i zmartwychwstanie w momencie chrztu świętego Jezus Chrystus. Z wami się utożsamił. I On czuje się zobowiązany was karmić, miłością Ojca otrzymywać, w sferze Ducha błogosławić. Co więcej, otrzymaliście nowe imię, którego nikt nie zna, prócz tego, kto je otrzymuje. Chodzi o to, że wśród darów Ducha Świętego, które są nam udzielane już też i w chrzcie, i w bierzmowaniu, otrzymujemy już nawet w akcie stwórczym pewien fakt, który jest wyrażany, o czym zaraz będziemy czytać, w sferze ciała już mamy tak zwane linie papilarne. Linie papilarne, jesteśmy niepowtarzalni, nawet w sferze ciała. Podobno na tęczówce oka też jest coś niepowtarzalnego. Tak jest w sferze ciała. Każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny. Daleko bardziej w sferze ducha. Chrystus zmartwychwstały, dając nam swoje życie, każdemu z nas daje tak zwany dar umiejętności. Inaczej mówiąc, dar wiedzy, inteligencji. Dar umiejętności, dar wiedzy, inteligencji. Tak jak człowiek składa się z różnych organów, serce, wątroba, nerki i tak dalej, i razem to jest w harmonii, tak Bóg, tworząc wspólnotę ludzką, gminę, każdemu daje inny dar, żeby ten dar służył dobru wspólnoty. Coś niepowtarzalnego. I Duch Święty dziś w swoim słowie przypomniał nam to. Mianowicie, żebyśmy nie mieli takiej pokusy pychy. Ja jestem taki, to i ty masz być taki. Czyli z siebie robią jak gdyby miarę stwarzania innych ludzi. Nie. Miarą stwarzania innych ludzi jest Ojciec Niebieski. Zawiera się w tym przepiękna katecheza, że Bóg Ojciec, kiedy przyjdziemy już do Jego domu, On da każdemu z nas niepowtarzalną szatę takiego koloru, że nikt ani przedtem, ani potem nie będzie nosił. Taką szatę mu da. I będzie wiedział, że jest w sercu Boga Ojca jedynym dzieckiem niepowtarzalnym. Gdyby mi ciebie zabrakło, to tak jak w harfie jednej struny by zabrakło. Już nie można wygrać wszystkiego na tej harfie. Jesteś jedynym moim dzieckiem. Jesteś, chciałby się powiedzieć, niezbędny na wieki w niebie. Czyli Bóg nie stwarza ludzi na zasadzie sztancy, pieniążków, ciach, ciach, ciach i lecą. 5 złotówki, później lecą 2 i tak dalej. Tylko każdy z nas jest. I w tym jest powołanie nas na świadków. Nie tylko w stosunku do ludzi z zewnątrz Boga, ale też na świadków we wspólnocie. Ja nie mam wątpliwości, że mnie Bóg ozdolnił już w poczęciu, a później prowadzenie mnie u jezuitów, że mi daje zdolność poznania ksiąg natchnionych. Dał mi choroby, żeby mnie wyłączyć, jak tu mówiłem, z kociokwiku duszpasterskiego i zajmij się tym, do czego cię powołałem, stworzyłem. No i będziesz to robił, będziesz ewentualnie pisał. I jeszcze jestem w trakcie wszystkiego. Tak. Ale się go pytam, czy już nie czas, żebym tak sobie mógł pójść na tamtą stronę i po przywitaniu się z Bogiem Ojcem zapytać mego anioła stróża, czy jest tu gdzieś jakiś taki piec ciepły, żebym mógł sobie pójść i tak kilka lat się dobrze wyspać i odpocząć. A później włączę się w liturgię w niebie i będę tam, gdzie ślicznie śpiewają, szczególnie śpiewy wschodnie, te cerkiewne różne, o tam. Bo ze wschodu pochodzę i coś mi tam te wschodnie rzeczy bardzo odpowiada. Niepowtarzalność, upomnienie. Pozwólmy każdemu być sobą. Jest to ważna informacja dla kaplanów prowadzących, żeby nie chcieli, żeby inni szli tą drogą, którą oni są prowadzeni. Żeby raczej dawali kontakt z Jezusem Chrystusem i mówili o Jezusie Chrystusie, że tu i Pan i Mistrz jest w Tobie, słuchaj, siedź, oddaj Mu, zamień się w dziecko. I naprawdę, jak to zrobiłeś, On się czuje odpowiedzialny. Czy sobie zdaje sprawę, czy nie On się Tobą zajmie. I to oznacza imię nowe, którego nikt nie zna, oprócz tego, kto je otrzymuje. Ja nie wiem, jakie wy macie predyspozycje, ale wierzę, że w epoce Ducha Świętego ta sprawa wybuchnie wręcz. Ale trzeba sobie zdawać sprawę i prosić. To jest, bym powiedział, ten wróg wewnętrzny Kościoła, bo mówimy, że w 7 listach jest odsłoniętych 7 wrogów Kościoła Chrystusowego, brak chrześcijaństwa na poziomie świadków, przez to, że w nas się rozwinął dar umiejętności, brak świadków. Ale powód, że nie jesteśmy świadkami, jest dość banalny. Nadmierna troska o ciało. No tu można mieć wyżerkę. Popić sobie wińska. I dlatego tutaj Chrystus mówi o grzechu obżarstwa i pijaństwa, ale tu można narkotyki włączyć, tu można włączyć wszystkie reklamy dla Pani, że tutaj, tu jak się w tym wykąpiesz, to będziesz bóstwo pachnące, nieśmiertelne. Nadmierna troska o ciało, o doczesność. Tak dalece, że już nie mamy być ochoty świadkami. Świadkami Jezusa Chrystusa. Czytam i małe przybliżenie tej trzeciej z kolei przypowieści, która, jak wiecie, proponuje pewne lekarstwo. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarenka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy go się wysieje, jest większe od innych jarzyn. Staje się drzewem tak, że ptaki przylatują z powietrza, gnieżdżą się w jego gałęziach. Tu ksiądz Heniu, jak byłem chyba z zeszłego roku u niego na krótkim urlopie w Świnoujściu, dał mi takie naczynko i tam było trochę ziarenek gorczycy. Rzeczywiście to jest taki pyłek mikroskopijny. Roślina jednoroczna, ale kiedy wsiana w ziemię obumrze, zaczyna asymilować i ziemię, i to, co Bóg daje z powietrza i świata. Wyrasta do 3-4 metrów. Jak zakwitnie sam miód, zapach miodu. I pszczoły ucztują w tych kwiatach. A gdy już ziarenka dojrzewają, to z kolei ptaki uwielbiają, kochają te ziarenka. A z kolei medycyna tłoczyła, bo ten olej miał właściwości lecznicze. Jezus chce powiedzieć, że nawet takie ziarenko gorczycy, taka roślina, ona w sobie ma coś niepowtarzalnego od Stwórcy, od Boga Ojca. I jak zaowocuje, jak obumrze, przynosi owoc, który służy i pszczółkom, i ludziom, i ptakom. Jest ucztą dla innych. Jeżeli się w nas rozwinie dar umiejętności, to będziemy ucztą dla innych. Tak. Ziarenko gorczycy było symbolem nicości. To jest takie ziarenko gorczycy, takie nic. I Jezus w krzyżu jest ziarenkiem gorczycy. No nikim jesteś. Podskakiwałeś i popatrz. Ojciec cię nie ratuje. Jesteś nikim. A przez zmartwychwstanie stał się wszystkim. Znowu symbol pokory, żeby świat był zdrowy, to potrzeba mu jednego tylko, jednej zalety, pokory. Wszystkim partiom politycznym, panującym, przywódcom narodowym, różnym potinom, trzeba tylko jednego, pokory. Pokory, pokory i jeszcze raz pokory. A wszystko będzie dobrze. W małżeństwach, jeżeli byłaby pokora, to też Bóg z czasem zwycięży. Nie zwracałem dotąd wam na to uwagi, ale w tych planszach, na tej planszy świecznik, gdzie omawiamy określony dar i ten dar jest lekarstwem na chorobę ujawnioną w liście dogmin. Jest tam, gdzie jest mowa o określonym darze, odesłanie do ramię przedłużone, tak zwane. Przedłużonym ramieniem tej przypowieści o ziarenku gorczycy jest w Ewangelii Mateusza coś, co jest zatytułowane jako wybór 12 apostołów. 12 ziarenek gorczycy. To byli prości ludzie. Prości ludzie zwyczajni. Jest zatytułowane dalej mowa misyjna Jezusa Chrystusa. Na dobrą sprawę należałoby to zatytułować mowa o byciu świadkiem. Mowa o byciu świadkiem. Tychto dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące polecenie. Nie idźcie do pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego, idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Jezus chce powiedzieć, że problem nie jest w poganach, bo oni nie otrzymali łaski. Problem jest w was, Izraelitach, bo wyście otrzymali już od Boga i przymierze, księgi święte, obietnice, pełni zbawienia, że Bóg się z tego wywiązuje i my jesteśmy teraz tego świadkami. Jest to mowa, co to znaczy być świadkiem. Dalej jest mowa o prześladowaniach. Dalej jest mowa, do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się ja, przed moim Ojcem, który jest w niebie. Kto się nie przyzna, być świadkiem. Ale to wcale nie oznacza ostentacji. Tylko, że to chodzi o to, żeby w sobie przeżywać i cieszyć się faktem. Nawet po ludzku mogę być niczym, tak jak ziarenko gorczycy, ale we mnie jest niepowtarzalna miłość Ojca. I żyć na takim odpocznieniu Jego obecności we mnie, a już On się zatroszczy, kiedy, jak. Macie powiedzieć, ludzie będą, powiedzmy, jęczeć, krzyczeć, cierpieć, a wy będziecie w sercu, w pokoju, ewentualnie czekać na przejście do Ojca. Nie będziecie w panice szaleć. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na coś, bo ja w ogóle mam tendencję, Jezus mi ten zarzut stawia, że przedobrzasz. Nie wolno otwierać konserw tyle, że się ich nie zje. Trzeba otworzyć tyle konserw, ile się zje. Kiedyś na okrętach nie było lodówek, czy na statkach, to brali zwierzęta normalnie, świnki, różne inne tam. O. I kucharz przed obiadem szedł, no i zażynał. I robił ze świeżutkiego mięska kotlecie, coś. Nie mordował wszystkich zwierząt na nas. W związku z tym moim obowiązkiem jest tyle otworzyć w księgach natchnionych, żebyście my umysłem i sercem zasymilowali. Ale dziś już w trzecim dniu ośmielam się wam zwrócić uwagę na to, że to, co było przedmiotem szkoły biblijnej w Świętej Lipce ubiegłego roku, mianowicie hymn o stworzeniu świata w ciągu 7 dni. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. O stworzeniu jest tylko to jedno zdanie. A to drugie już jest zapowiedzią nowego stworzenia w Jezusie Chrystusie. Ziemia zaś była bezwładem, pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią, bez miaru wód. To jest charakterystyka i tego, w jakiej sytuacji znajdował się Izrael w niewoli babilońskiej i charakterystyka tego, zanim przyszedł Syn Boży na ten świat, jako światło, jako życie Ojca. Ziemia była bezwładem, pustkowi. Mimo, że były sady kwitnące, patrycjusze mieli, ach Bogu. Ciemność była już tak. A Duch Boży unosił się na razie tylko nad tymi wodami. Wody symbolem ojczyzny demona. Dlatego Apokalipsa powie, że tam morza już nie będzie. Jak będzie nowe niebo, nowa ziemia. Wtedy Bóg rzekł, niech się stanie światłość. I tutaj jest taka ewangeliczna przypowieść o dwóch rzeczach. O tym, co się dzieje, że nastąpiło oddzielenie światła od ciemności w momencie chrztu Jezusa, a szczególnie w krzyżu. Oddzielił światłość od ciemności. To jest miłość. Tutaj nie ma miłości. I to jest sedno chrztu świętego, sakramentu chrztu świętego i sedno daru mądrości. Mądrość Słowo Boże oddziela. I drugi dzień sklepienie oddzieliło wody dolne od górnych. Sklepienie to znaczy wcielenie. Bóg, stając się człowiekiem, połączył niebo z ziemią To przypomina bierzmowanie, sakrament bierzmowania. Jesteśmy teraz mocni, mocni i mądrzy Bogiem Chrystusem. Dar rady. Możesz korzystać z daru rady. Pytać się o Boga o wszystko. Stać się dzieckiem, dar rady. No i wreszcie zmierzam do tego. A potem Bóg rzekł, trzeci dzień. Niech zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce. Niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, rzekł, niech ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swojej gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunku. A Bóg widział, że były dobre i upłynął wieczór, poranek i dzień trzeci. Te drzewa na lądzie to są ludzie. To są ludzie. Tak jak w świecie roślin, chociażby weźmy pod uwagę drzewa owocowe. Niby drzewo, gruszka, jabłoń. A tam Bóg Stwórca złożył swoją inteligencję. Swoją inteligencję. Pierwiastek życia, który tutaj daje jabłuszka. A tutaj gruszki, znowu różne gruszki, znowu różne jabłka. Drzewo to daje wiśnie, to daje śliwki i tak dalej. Że podobnie rzecz się ma z darem umiejętności, z tą niepowtarzalną cechą w każdym człowieku. W każdym człowieku Bóg Stwórca już w akcie stwórczym coś tam w nas złożył. Może jeszcze wam przypomnę, bo tak, współgra to wszystko w sposób zdumiewający. To słowo, które Duch Święty daje, przychodzą do was, aby wam pozwolić otworzyć i zrozumieć słowo Boga. Otwieram was to, co zamknięte. Przemieniam. Oczyszczam to, co przeszkadza. Przeszkadza Bogu i nam. Pobudzam wiele dzieł w tym czasie. Łączę, napełniam wielu ludzi i tworzę wiele wspólnot i grup. Prowadzę je do jedności. Różnorodność służy ubogaceniu i temu, że każdy człowiek, każda wspólnota jest niepowtarzalna. Ubogaca wszystkich. Nie pozwólcie się doprowadzić do rywalizacji. Nie może jabłoń mówić do gruszki, ty gruszka, to ja tutaj jabłuszka mam. I odwrotnie. I nie oczekujmy, że jabłoń urodzi gruszki. My w życiu nieraz tak chcemy. Rodzice chcą, żeby dziecko to urodziło, no gruszki, a ona może tylko jabłka rodzić. I tu jest bardzo dużo konfliktów między rodzicami. Zamiast oddawać, powierzać Chrystusowi w krzyżu swoje dziecko, zgodzić się, że wisienki będą albo coś innego. Tak. A nie, ty musisz, ja gruszki rodzę, ty też musisz gruszki rodzić. Nie pozwalajcie doprowadzać do rywalizacji o to, która grupa, wspólnota jest lepsza lub kto jest lepszy. Każda wspólnota, każdy człowiek ubogaca wszystkich. Każdy z was jest jedyny, niepowtarzalny. Dodajmy w sercu Boga Ojca. Mimo, że jesteście tu w mniejszej grupie, nie poprzestawajcie w modlitwie za wszystkich, którzy biorą udział w tych katechezach. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.